Dzień dobry, witam Państwa w programie, który poświęcimy dyplomacji, bo od jakichś paru lat dręczy mnie takie przekonanie, że świat dyplomacji, jaki wyniosłem z dzieciństwa, z obserwowania świata z dyplomacji sprzed lat, ten świat gdzieś zniknął, umarł i go nie ma. Tak przynajmniej to wygląda w Polsce. I czy mam rację, czy też po prostu Polska może uciekła od standardów dyplomatycznych? O tym chcę porozmawiać dzisiaj z panem Markiem Reszutą. Witam, panie Marku.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu.
Naszym długoletnim dyplomatą w krajach postsowieckich, na wschodzie generalnie, a w sumie o wschodzie będziemy dużo dzisiaj mówili. Mam trzy kwestie. Zacznę chyba od takiej bardziej ogólnej. Czy coś się zmieniło w dyplomacji w ciągu ostatnich lat, że ataki na ambasadorów przechodzą bez echa? Mam tutaj na myśli atak na Marka Magierowskiego, którego napadnięto w Izraelu. I on wkrótce wyjechał. Nie przypominam sobie, żeby polska strona jakiekolwiek konsekwencje wyciągnęła z sytuacji, kiedy ambasador Polski został zaatakowany. Jednocześnie w Polsce na początku wojny na Ukrainie został zaatakowany ambasador rosyjski. I wtedy wszystkie media generalnie klaskały na tą sytuację. Uważam, że to jest skandaliczna sytuacja, bo niezależnie od tego, czy lubimy jakieś państwo, czy nie, to albo wydalamy ambasadora, albo go chronimy. Tak mi się wydaje, że zgodnie z prawem tak powinno być. Jak wygląda status dyplomatów na świecie i w Polsce, tak w świetle tych dwóch przykładów?
Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, no może zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o dyplomację i to, co my widzimy obecnie w mediach, to dyplomacja nie różni się niczym od żadnego z innego obszarów naszego życia. Przez wiele, wiele lat, dziesiątki, setki lat, dyplomacja była utrzymywana z dala od mediów, od informacji w takim ścisłym tego słowa znaczeniu. Teraz wszyscy wszystko chcą od razu wiedzieć, a że mamy jeszcze te media społecznościowe, które szybciej informują bardzo często niż klasyczne media, mamy taką sytuację, że dostęp do informacji o tym, co się dzieje, a więc również co się dzieje w stosunkach międzynarodowych i co się dzieje w dyplomacji, ma każdy. Nie dość tego, że ma każdy, to każdy jest również, tak jak u nas można to zauważyć, ekspertem od dyplomacji, od stosunków międzynarodowych, od medycyny, od szczepionek COVID, od wszystkiego. My jesteśmy w chwili obecnej ekspertami od wszystkiego. No, to jest wypadkową, no niestety, dostępu do informacji, że każdy ma prawo dostępu do informacji. Drugie, że mamy tej informacji dużo i możemy każdą informację tak naprawdę dosyć szybko znaleźć, sprawdzić, zweryfikować, ale również natrafić na dziesiątki fejków, dezinformacji. I trzecie, że każdy z nas, niezależnie od wykształcenia, czuje się ekspertem we wszystkim. I teraz spójrzmy na tą sytuację właśnie z dyplomatami. Jak wspomniałem wcześniej, wszystko było ukrywane przed oczami obywateli. Stąd ta dyplomacja jako taka, która jest dosyć specyficzna, jeżeli chodzi o praktykę, była ukrywana przed wszystkimi. Teraz każdy, widząc chociażby konwencję wiedeńską do spraw stosunków dyplomatycznych, stara się być ekspertem w tej sprawie. Jeżeli chodzi na przykład o te sytuacje związane ostatnio z ambasadorami. No, szermowanie, czy powinniśmy wydalić pana ambasadora Rosji, czy ambasadora Izraela, czy dobrze, co się stało z ambasadorem Magierowskim, to są dyskusje medialne, dlatego że dzięki Bogu wszystko pozostaje w dużej mierze również cały czas jednak ukryte przed wieloma osobami. A więc te trzy sytuacje, one są wyjaśniane na szczeblu międzynarodowym, na szczeblu dyplomatycznym w ciszy gabinetów. I my chcielibyśmy wszystko wiedzieć, ale tak naprawdę w interesie naszych państw Polski, Izraela, Rosji leży, żeby wiele z tych kwestii pozostało w gabinecie, żeby nawet nie zostało zapisanych. Czyli krótko mówiąc, aby zostało to wyjaśnionych werbalnie pomiędzy dwoma stronami. Dlatego, że protokół dyplomatyczny, praktyka dyplomatyczna, ona jest dosyć skomplikowana, jeżeli chodzi o wyjaśnianie kwestii spornych pomiędzy danymi państwami. Dla nas wydaje się najprościej że ambasador Rosji coś brzydkiego powiedział, no to go wydalmy. I tyle, i proste. Natomiast przez wieki funkcjonowania dyplomacji, przez 1000 lat funkcjonowania dyplomacji, mówi się, że są dwa najstarsze zawody świata. Jest to kurtyzana i dyplomata. I tak.
Czyli sugeruje pan, że te dwie sytuacje, które opisałem wcześniej, na pewno miały swoje reperkusje, o których nikt się nie dowiedział, bo zostały w ciszy gabinetów rozpatrzone i wyjaśnione, tak?
Ja zakładam, że znaczy, taka jest sytuacja, tak się to robi po prostu. Dlatego, że no, weźmy chociażby no, takie moje, mój mały jakby spór, już bardzo, bardzo, bardzo szczegółowy, z najwybitniejszym moim zdaniem znawcą protokołu dyplomatycznego w Polsce, panem ambasadorem Orłowskim, moim spór na Twitterze. Otóż kiedyś zaczęła się ta sytuacja z panem ambasadorem Rosji, było w mediach pisane, że został wezwany do Rosji. No ja tylko zwróciłem małą, delikatną uwagę, że nie ma czegoś takiego w dyplomacji jak wezwanie. Jest zawsze zaproszenie. Dyplomacja jest czymś bardzo grzecznym, ugrzecznionym aż do bólu. No, pan ambasador Orłowski, podkreślam, najwybitniejszy znawca protokołu w Polsce, stwierdził, że jednak istnieje coś takiego jak wezwanie. No to ja mu poprosiłem go o to, żeby on mi pokazał notę o treści. Wzywa się pana ambasadora do wizyty w siedzibie MSZ-u. Dlatego, że ja, pracując w dyplomacji, widziałem wezwania ambasadorów, natomiast one zawsze były o treści. Wielce szanowny panie ambasadorze, minister spraw zagranicznych przesyła uszanowanie panu ambasadorowi i serdecznie zaprasza na rozmowę w dniu takim to a takim o godzinie tej i tej w siedzibie MSZ-u. Jednocześnie pan minister spraw zagranicznych, wykorzystując okazję, przesyła panu ambasadorowi i państwu, które pan reprezentuje, głębokie uszanowanie i głęboki szacunek. Kropka. To jest...
Mówi pan o sytuacji z ostatnich tygodni, kiedy to
nie, ja mówię o każdej...
rakieta rosyjska ja wleciała na nasz teren. Ambasador Rosji został zaproszony, w świetle tego, co mówił mediów, wezwany do polskiego MSZ-u i po prostu się nie pojawił, co wywołało liczne komentarze, że powinien zostać wydalony.
Zaraz do tego dojdziemy, ja tylko mówię w tym momencie o takich niuansach dyplomatycznych, technikaliach. Dlatego, że wszyscy mówimy o wezwaniach, ja mówię o zaproszeniu. Dlatego, że dyplomacja jest tak daleko posunięta w grzeczności, że jeżeli chce się kogoś opierdzielić i wyrzucić z kopniakiem za granicę państwa, to się go bardzo delikatnie zaprasza a jeszcze składa mu się ogromny szacunek. Dlaczego o tym mówię, o tych technikaliach? Dlatego, że... wezwanie, czyli zaproszenie, może mieć różny charakter. My możemy, no i tutaj mamy tą gradację różnych stopni, a więc na przykład możemy poprosić, żeby pan ambasador przybył do MSZ-u, żeby wyrazić mu jakieś nasze głębokie zaniepokojenie, może inaczej, zaniepokojenie albo głębokie zaniepokojenie. To znaczy, że my chcemy wyrazić w bardzo kulturalnej rozmowie, że no według nas rozwój jakiejś tam sytuacji politycznej, ekonomicznej, jakaś polityka prowadzona przez dane państwo, no, nie podoba nam się, spotyka się z naszą dezaprobatą, prawda? A więc my dajemy do zrozumienia, bo czasami nie musimy mówić tego wprost, dajemy do zrozumienia, że będziemy obserwować rozwój danej sytuacji z jakąś najwyższą uwagą, prawda? No wyższym stopniem jest na przykład oburzenie, a jeszcze wyższym głębokie oburzenie, prawda? No i od razu mówię, że takiego głębokiego oburzenia nie trzeba wyrażać w stosunku do ambasadora wprost, prosząc go, ale może to być nawet w nocie dyplomatycznej, że tam Rzeczpospolita Polska z głębokim oburzeniem przyjmuje przelot rakiety polskiej, rosyjskiej nad terytorium Polski i bla, bla, bla i tak dalej, prawda? Jest tam takie oburzenie, głębokie oburzenie zazwyczaj stosowane w odniesieniu do takich działań innego państwa, które jest naruszeniem norm prawnych. No a to już akurat mamy w tym wypadku rakietę naruszenie norm prawnych, bo to jest naruszenie naszego terytorium, bo takie naruszenie prawne albo ewentualnie może być to jakieś działanie powodujące poważne szkody, straty, ofiary ludzkie, prawda, naruszenie praw człowieka, prześladowanie ludności cywilnej czy straty ludności cywilnej, więc my w tym momencie nie wyrażamy zaniepokojenia. My już w tym momencie wyrażamy oburzenie. To jest taka gradacja w języku dyplomatycznym. Jeszcze dalej, gdybyśmy chcieli iść, to byśmy mówili o potępieniu, stanowczym potępieniu, prawda? Ale to jest tylko werbalne, czyli krótko mówiąc, my potępiamy jako my działania innej strony. I my możemy w tym momencie mówić, że my to potępiamy, jednocześnie w danym piśmie, czy dla pana ambasadora w zaciszu gabinetów mówimy, że proszę się spodziewać naszej reakcji. I tutaj zaraz do tego dojdę, do tego pana ambasadora i strony tej rosyjskiej, prawda? A więc my zapowiadamy jakąś reakcję, i w ten sposób uzasadniamy nasze kroki retorsyjne, odwetowe. A więc my potępiamy coś, stanowczo potępiamy, mówimy, że my zareagujemy i dajemy mu tej stronie drugiej do zrozumienia, że słuchaj, my to zapowiadamy, że jeśli czegoś tam nie zrobisz, to my będziemy mieli retorsję, prawda? A więc, jak mówię, no, dyplomacja polega na takich drobnostkach. Proszę zwrócić uwagę, że ja tu powiedziałem o 6 w sumie stopniach takiego zaniepokojenia, bo to jest zaniepokojenie, głębokie zaniepokojenie, oburzenie, głębokie oburzenie, potępienie, stanowcze potępienie, prawda? A więc to jest taka gradacja dla normalnego człowieka, może być, o Jezus Maria, a jakie to jest, jaka różnica głębokie zaniepokojenie od oburzenia, prawda? No, w języku dyplomacji bardzo często słowa, przede wszystkim słowa, mają ogromne znaczenie, prawda? A więc to tak samo na przykład weźmy, po co się wzywa takiego ambasadora. Ambasadora można wezwać chociażby i zapowiedzieć mu konsultację. A więc powiedzieć mu, szanowny panie ambasadorze, doszło do takiego i takiego zdarzenia i my chcemy konsultacji na wyższym szczeblu, na szczeblu na przykład ministrów spraw zagranicznych, albo ewentualnie w szerszym gronie, bo może to dotyczyć naszych partnerów z NATO albo z Unii Europejskiej, prawda? Może to się odbywać w ramach tak zwanych konsultacji traktatowych, zgodnie na przykład, jeżeli chodzi o artykuł 4 traktatu waszyngtońskiego i tak dalej, i tak dalej. To są szczególiki, prawda? I natomiast wezwanie już takie sensu stricte, żeby go opierdzielić, no to, bo jak mówiłem, tu nazwałem 4-6 różnych powodów wezwania, zawsze oznacza, że my jesteśmy, jest najmocniejszy, że tak powiem, jednym z mocniejszych, bo to nie jest najmocniejsze, jest to jedno z mocniejszych instrumentów dyplomatycznych, a więc jest to celem, jest to przedstawienie, bo kolejnym krokiem na przykład, jeżeli coś tam się nam nie podoba, to może być poproszenie pana ambasadora obcego państwa, żeby udał się do swojego państwa na konsultację. My go nie wyganiamy. Tak, tak, my go uprzejmie prosimy, żeby on jednak pojechał do tej Moskwy i porozmawiał ze swoimi przełożonymi w centrali, bo my chcielibyśmy uzyskać. Oczywiście to może być czasowe, a może być na wieki wieków amen, prawda? Natomiast jest to jeden z takich kroków, bo kolejnym krokiem, jeżeli chcielibyśmy już naprawdę uderzyć, to byłoby odwołanie. Bo proszę zwrócić uwagę, że konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku jednoznacznie właśnie mówi o tym, kiedy dane państwo przyjmujące wyraża go chęć na to, że dany dyplomata znajduje się na jej terytorium, ale jednocześnie tam jest klauzula mówiąca, że w każdej chwili strona przyjmująca może zmienić zdanie. Ja mówię w tym momencie językiem potocznym, prawda? To jest tak zwane odwołanie, czyli krótko mówiąc, my informujemy, zapraszamy pana ambasadora, ale można to i notą, że strona przyjmująca, czyli Rzeczpospolita Polska, na podstawie konwencji takiej to ataki, artykuł to ataki, a nawet bez tego, nie, bez tych artykułów, wycofuje swoje agremon na przykład w stosunku do jakiegoś tam dyplomaty. Czyli krótko mówiąc, to może być, to jest wprost odwołaniem danego ambasadora czy dyplomaty, bo to są różne tam szczeble. No i w tym momencie po takim odwołaniu mamy, że tak powiem, kolejne jakieś tam kroki, które są przewidziane prawem dyplomatycznym, no w przypadku czymś takim jak odwołanie ambasadora, czy wysłanie go na konsultację, czy nawet wezwanie. Zazwyczaj następuje po drugiej stronie ta retorsja, czyli jeżeli my odwołujemy, wyrzucamy jakiegoś, no już powiem kolokwialnie, jakiegoś ambasadora, to na 100% należy się spodziewać, że strona druga też wyrzuci takiego ambasadora.
Jeżeli no i tu pojawia się kwestia Marka Magierowskiego ponownie, który został No, odesłany do domu, a jednocześnie ambasador w Izraela w dalszym ciągu znajduje się w Polsce.
Znaczy,
Opinia
myśmy mieli
publiczna.
przez wiele miesięcy mieliśmy odwrotną sytuację, że tutaj chargé d'affaires był Izraela w Polsce, czyli nie był ambasador, a najwyższym stopniem dyplomata izraelski, a myśmy mieli ambasadora. No to było, że tak powiem, już kwestia niezwiązana z jakimś tam obrzucaniem, wyzywaniem, innymi problemami, no bo to w ten sposób się również czasami pokazuje, że czegoś się żąda, a coś druga strona czegoś nie robi, czyli my swojego dyplomatę w randze ambasadora wycofujemy i robimy kogoś chargé d'affaires, czyli kierującym placówką. Ja pragnę zwrócić uwagę na to, ten chargé d'affaires, bo ja byłem raz byłem kilka ładnych miesięcy i wiele razy po tydzień, po dwa chargé d'affaires. Chargé d'affaires to jest kierujący placówką w trakcie nieobecności danego ambasadora, prawda? A więc weźmy tą sytuację, którą ja zastałem. Ja zostałem wysłany do państwa przyjmującego i ja przyjechałem, powiedzmy, 31 któregoś tam miesiąca, no 31 lipca, a z dniem 1 sierpnia już nie było ambasadora w tytule ambasadora. A kierujący placówką jest kimś, no musi być ktoś, kto kieruje placówką dyplomatyczną. A więc ambasador zjechał, a ja czekałem przez ileś tam ładnych miesięcy do następnego roku na to, aż przyjedzie z Polski kolejny ambasador i obejmie swoje obowiązki. Jaka jest różnica między, tak już w skrócie, ambasador jest pełnym przedstawicielem państwa polskiego, czy państwa wysyłającego, akredytowanym przy głowie państwa. A więc nasz ambasador, no weźmy Armenię, tam gdzie ostatnio byłem, ambasador jest akredytowany przy prezydencie Armenii. Natomiast chargé d'affaires, kierujący placówką, jest akredytowany przy ministrze spraw zagranicznych. Jaka to jest różnica protokolarna? Oczywiście chargé d'affaires jest traktowany nazwijmy to, quasi ambasador, jest zapraszany na wszystkie uroczystości, jest zapraszany na wszelkie możliwe oficjalne imprezy, ale bardzo często nie daje mu się głosu. Ja na przykład byłem na takim spotkaniu unijnym, gdzie byłem jedynym chargé d'affaires i byli sami ambasadorowie państw Unii Europejskiej. Byłem na przyjęciu u prezydenta. Każdy miał prawo głosu. Ja jako chargé d'affaires tego głosu nie dostałem. To było kurtuazyjne to w zasadzie, takie jakieś wypowiedzi, ale to już było w praktyce zastosowanie przez stronę przyjmującą tego sygnału, że no słuchaj, jesteś tylko kierującym placówką, co prawda najwyższym stopniem zastępcą ambasadora tytularnie, ale nie jesteś ambasadorem, a więc no ty chargé d'affaires nie dostaniesz tego głosu. Prawda? Nie, przepraszam, dwie osoby były chargé d'affaires i chargé d'affaires dwie osoby nie dostały. Jeszcze była jedna pani była. I taka jest to mniej więcej różnica. I teraz, jeśli można przejść do tej ostatniej sytuacji rosyjskiej. Przyleciała nasza rakieta. Z mediów dowiedzieliśmy się, że nie nasza, przyleciała rosyjska rakieta na nasze terytorium. Przynajmniej tyle się dowiedzieliśmy z mediów. Został wezwany ambasador Rosji do MSZ-u. Ambasador Rosji odmówił udania się do MSZ-u. I wielka burza z tego wynikła. Burza medialna i ambasador po jakimś tam czasie gdzieś sobie pojechał i podobno go na razie nie ma, jest podobno na urlopie. No więc to, co mi się udało przede wszystkim wyjaśnić. No tutaj nie mieliśmy błędu polskiej strony, jeżeli chodzi o polską dyplomację. No myśmy słusznie wezwali, natomiast sytuacja wyglądała mniej więcej troszeczkę inaczej. Otóż na początku marca tego roku to jeszcze może jedną rzecz, przepraszam, dodam, przepraszam za takie zamieszanie. Otóż zazwyczaj przez wieki wieków było tak, że jeżeli strona przyjmująca, prezydent, premier, rząd, MSZ wzywał danego ambasadora, czy kierownika, przedstawiciela placówki, to taki ambasador po prostu szedł na te spotkania. Jeżeli nie mógł z powodu zdrowia, albo nawet właśnie obniżenie stosunków dyplomatycznych, może jakieś tam niechęci, jeżeli chciała jakaś strona pokazać, że dobra, wy nas wzywacie, ale my chcemy pokazać, że coś tam mamy do was, no to się w tym momencie mówi, że pan ambasador zachorował ciężko, nie może ruszyć się z łóżka i się wysyła jakiegoś niższego rangu dyplomata. Ale nie ma takiej sytuacji, żeby ambasador odmówił w ogóle. takiego czegoś ja przynajmniej sobie nie przypominam z historii dyplomacji. Pragnę zwrócić uwagę, że no, weźmy taką sytuację jak przyjęcia dyplomatyczne. W większości świata, jak jest przyjęcie dyplomatyczne, czyli nie jest to wezwanie do ambasady, zawsze na dole jest to répondez s'il vous plaît, czyli RSVP, prawda? Czyli proszę o potwierdzenie przybycia. No i to jest, tam zresztą takich formułek jest dosyć dużo, jeżeli chodzi o to, jak odpowiadać, ale załóżmy, że istnieje ta tylko jedna. I to jest traktowane jako, jeżeli prezydent, premier zaprasza na przyjęcie minister spraw zagranicznych, to się traktuje, w zasadzie się tego nie zauważa. Od razu się a priori stwierdza, że idzie się, czy się chce, czy się nie chce, prawda? Nawet na takie przyjęcie. Nie dość tego. Polski protokół dyplomatyczny i bodajże francuski w przypadku zaproszenia ze strony głowy państwa, czyli prezydenta, w ogóle nie przewiduje takiej formułki répondez s'il vous plaît. Nasz protokół dyplomatyczny, protokół francuski zakłada, że jeżeli prezydent zaprasza, to się idzie i tyle. I nie ma czegoś takiego jak potwierdzenie przybycia. Po prostu się idzie. No, w przeciwieństwie na przykład do protokołu austriackiego czy protokołu federalnego niemieckiego. Tam jest, że się potwierdza dla takiego prezydenta. No, u nas nie. A więc to jest już taka tradycja, że no, ambasador po prostu idzie na takie spotkanie albo wysyła, że nie może, zachorował, musi wyjechać, ma bardzo inne pilne obowiązki, nie wiadomo jakie, już tak pilniejsze, że nie może iść. Ktoś inny za niego idzie. Oczywiście wcześniej trzeba zgłosić do MSZ-u, że przepraszamy, ambasador nie może przyjść, czy może przyjść ktoś inny. No i ta strona MSZ-owska mówi tak, okej, dobra, my mamy taką sprawę, niech przyjdzie. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dlaczego jest to bardzo ważne? Dlatego, że to nie jest w interesie ambasadora, żeby się kłócić ze stroną przyjmującą. W interesie ambasadora leży, żeby móc na bieżąco chodzić do tego MSZ-u i do głowy państwa, do premiera, żeby załatwiać sprawę. Dlatego, że ambasador czy przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oni nie chodzą tylko wtedy, kiedy są wzywani, żeby być opierdzieleni. Ja będąc kierownikiem placówki, czyli chargé d'affaires, pełniącym obowiązki ambasadora, nie byłem ani razu wezwany w celu nakrzyczenia na mnie. Ale ja wiele razy musiałem być w tym MSZ-cie, żeby załatwiać różne sprawy związane z delegacjami, z konferencjami. Przychodzi jakieś pismo w sprawie ochrony fitosanitarnej czy weterynaryjnej. Są kwestie związane z naszymi obywatelami, którzy mają masowo przyjechać na mecz i my musimy zapewnić im bezpieczeństwo. Oczywiście wiele z tych tematów było konsularnych, ale my na bieżąco musimy chodzić, dopominać się o ten MSZ, a więc żeby tam być, to w naszym dyplomatów interesie leży, żeby móc chodzić do MSZ-u. Każde na przykład to, że na przykład my bylibyśmy wezwani, zaproszeni na przyjęcie, ja się bardzo patrzę uważnie, czy kto z korpusu przybył na przyjęcie z okazji Święta Narodowego, prawda? A więc jeżeli nie przybył raz, no to w tym momencie staramy się dowiedzieć, dlaczego ktoś tam nie przybył. No bo zachorował, okej, dobra, no ale byli inni dyplomaci z tej placówki. Dlatego, że to jest ważna, no, obecność jest ważna. A więc wracając do tej do ambasady, do MSZ-u. Dla ambasadora jest bardzo ważne, żeby móc chodzić do takiego MSZ-u, żeby sobie nie zepsuć tych stosunków z ludźmi, z którymi na co dzień pracuje, z którymi załatwia na telefon sprawy, bo często nie trzeba iść, wystarczy telefon, słuchajcie, przyjdzie to taki urzędnik z danego państwa, nie wiem, z Litwy, czy moglibyście się z nim spotkać. To jest pierwsza droga taka, a więc no nie trzeba od razu iść, no oczywiście na wysokim tam szczeblu, jeżeli ktoś przyjeżdża, to nie można tego rozmawiać o tym telefonicznie, ale jeżeli ma przyjechać zastępca dyrektora departamentu, telefonicznie można, zaraz przyjdę do was, załatwimy, prawda?
No dobrze, to co oznacza w takim razie brak pojawienia się ambasadora,
no to jest brak
albo kogoś z ambasady
się,
na takim spotkaniu?
Brak pojawienia się to w tym momencie to jest ewidentna obraza. Obraza, zamknięcie sobie wielu drzwi, obrażenie, tak jak mówię. Zaraz opowiem o pewnym zdarzeniu, kiedy jeden z naszych dyplomatów obraził, jakie były tego konsekwencje, ale to w innym, bo to jest złamanie protokołu. A więc każde złamanie protokołu ma swoje konsekwencje. Ale tutaj, jak mówię, tutaj paradoksalnie my nie mamy, nie my byliśmy winni, a my dostaliśmy jako Polska rykoszetem. Otóż, jak państwo doskonale wiecie, w marcu odbyły się wybory prezydenckie w Rosji. I tuż przed wyborami prezydenckimi w Rosji minister spraw zagranicznych Ławrow na początku marca, około 4 marca, chciał zorganizować spotkanie z wszystkimi dyplomatami państw Unii Europejskiej w Rosji. On tak naprawdę chciał zrobić dwie rzeczy. Chciał niby opowiedzieć o sytuacji wewnętrznej w Rosji, ale jednocześnie napiętnować kilka ambasad, w tym niemiecką, że się mieszają w wybory w Rosji. Miał przedstawić im dowody, że kilka ambasad, możliwe, że i Polska, nie wiem tego, że się mieszamy jako państwa Unii Europejskiej w wybory w Rosji. On chciał delikatnie ich tam gremialnie ochrzanić. Czy się ci ambasadorzy o tym dowiedzieli? Czy były jakieś przecieki z MSZ-u? Pewnie tak, bo jeżeli ktoś organizuje w MSZ-cie spotkanie, bardzo często bywa tak, że no, jest taki ktoś, jak się nazywam, deskiem go. Nazywam, więc w MSZ-cie jest desk, czyli dyplomata, który odpowiada za bezpośrednie kontakty z placówką. Ja miałem w MSZ-cie, przynajmniej jak ja odpowiadałem za te kwestie protokolarne na dwóch placówkach, takiego człowieka, do którego mogłem o 3 w nocy zadzwonić i powiedzieć mu, co mnie boli, co się dowiedziałem i co należy dalej robić. A on już tak powiem, że tak powiem, już oficjalnie robi. A więc na przykład mała sytuacja, muszę pilnie spotkać się z dyrektorem departamentu odpowiedzialnym za stosunki polsko, no weźmy, ormiańskie. Dzwonię do kolegi, do tego deska o godzinie tam 2 i pytam go, słuchaj, czy dałoby się jutro pilnie spotkać o 9. No to on zadaj mi czas, dzwoni po 2 godzinach, o 9, nie 9.30 dyrektor ma czas. No to okej, umówione spotkanie, notę wam wyślemy, że ja będę. No to oczywiście jest, że tak powiem, późniejsze, umówione spotkanie. Prawdopodobnie ci dyplomaci unijni w Moskwie w taki sam sposób dowiedzieli się, że Ławrow planuje pierdzielić kilku dyplomatów wysokiej rangi. No i co zrobili? Otóż gremialnie odmówili wizyty u pana ministra spraw zagranicznych Ławrowa. Odpisali mu i nie wiem, bo tutaj są sprzeczne informacje, czy on po prostu dowiedział się ustnie też, czy też to było w nocie. Niektórzy mówią, że we wszystkich notach wszystkich ambasad było, w których ambasadorowie państw Unii Europejskiej stwierdzali, że obecna sytuacja po śmierci Nawalnego nie budzi zaufania państw Unii Europejskiej, że rozmowa będzie merytoryczna, a poza tym nie dostali szczegółowego programu rozmowy z panem ministrem spraw zagranicznych. Odmówili.
Czyli analogiczna sytuacja, jaka miała chwilę później w Polsce, która była Polska po plecie.
Czy analogiczna, no tutaj miało być spotkanie grupowe. Co prawda każdy z ambasadorów dostał odrębnie zaproszenie, prawda, na to spotkanie. Tu było tylko wezwanie. W każdym razie, niezależnie od tego, czy to analogiczne, Ławrow się wściekł. Ławrow publicznie dla Izwiestii, czy dla RIA Nowosti, nie pamiętam, udzielił dużego wywiadu, w którym wprost nazwał takie postępowanie skandalicznym, chamskim, że to łamie dotychczasową praktykę międzynarodową, protokół dyplomatyczny. Od razu w mediach rosyjskich eksperci do spraw międzynarodowych, eksperci od protokołu powiedzieli, że oni nie przypominają sobie sytuacji z historii dyplomacji, żeby ambasadorowie, czy to grupowo, czy to indywidualnie, żeby odmówili spotkania z ministrem spraw zagranicznych, jakiegokolwiek państwa, głowy państwa i tak dalej.
Ale nasi eksperci mówili to samo po tym, jak rosyjski ambasador nie przyszedł do polskiego MSZ, tak, mimo że jednak taka sytuacja miała miejsce, jak się okazuje, chwilę wcześniej.
Tak, ta sytuacja miała miejsce 2-3 tygodnie wcześniej w Rosji i wtedy Ławrow, że tak powiem, zapowiedział, że on się odegra, że on w tym wywiadzie wprost powiedział, że teraz niech panowie ambasadorowie sobie siedzą przy telefonach i wyjaśniają tą sytuację ze swoimi państwami, bo my zastosujemy analogiczne środki, jeżeli ktokolwiek z nas zostanie zaproszony. No i trafiło to niestety w Polskę. Ja nie wiem, czy ta rakieta przeleciała specjalnie nad naszym terytorium, czy nie. Ja się na tym kompletnie nie znam. Gdzieś czytałem skrawek informacji, bo się nawet tym nie interesuję, kwestiami wojennymi, wojskowymi, że nie mam możliwości, żeby rakieta jakaś kierowana, żeby to przeleciała tak precyzyjnie po jakimś obcym terytorium, zawróciła i gdzieś tam uderzyła. W każdym razie, kiedy sprawa u nas wybuchła, Od razu stwierdzono, chociaż Onet z tego co pamiętam na początku napisał, że to ukraińska rakieta przeleciała. Później po kilku godzinach zmieniono tą informację, że to jednak rosyjska rakieta. I to
no, w
był...
zeszłym roku najpierw była rosyjska, a później okazało się, że to ukraińska, która spada w przewodowej. Także te rakiety mamy chyba problem z rozpoznawaniem rakiet generalnie w Polsce.
Ja nie wiem, ale to jest właśnie ten element moim zdaniem dosyć ważny, dlatego że z panem ambasadorem Rosji skontaktowano, nasz MSZ się skontaktował i podobno, jak wyjaśnił to ambasador mediom rosyjskim, powiedziano mu, że rozmowa będzie dotyczyła rakiety rosyjskiej, która przeleciała przez terytorium Polski. Ambasador rosyjski spytał, czy dostanie dowody na to, że to była rosyjska rakieta. I mu powiedziano, że takich informacji, nie, może on źle zrozumiał, a może mu odpowiedziano, bo ja na przykład gdybym uzyskał, dostał takie pytanie, to odpowiedziałbym, że wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione na miejscu, prawda? Jak pan ambasador przybędzie. Natomiast z tego, co on mówił, powiedziano mu, że nie, że on takich informacji nie dostanie. Czy to był błąd naszego dyplomaty? Czy oni się po prostu źle zrozumieli telefonicznie? W każdym bądź razie pan ambasador miał powiedzieć, że w takim wypadku on nie widzi powodu, żeby iść na te rozmowy, tym bardziej, że on nie wie, o czym będą rozmawiać i nie ma zaufania. I zwróćmy uwagę, że dokładnie on zastosował dokładnie te same dwie rzeczy, o których mówił Ławrow 2-3 tygodnie wcześniej. Bo ambasadorowie Unii Europejskiej mieli powiedzieć, że oni nie wiedzą, jaki będzie program spotkania i oni nie ufają stronie rosyjskiej. Czyli dokładnie, krótko mówiąc, ambasador Rosji w stosunku do naszego MSZ dokładnie to samo powiedział, że on nie wie, o czym będzie rozmowa, że on nie wierzy w te informacje medialne i on nie ma zaufania. Czyli dokładnie to samo zastosował.
Czyli reasumując, cała ta sprawa nie powinna wywołać żadnych emocji, wywołuje, bo wiadomo, że w media oraz sami polscy politycy zaczęli dodać rozmuchać do niebotycznych zasięgów. Wróćmy na chwilę jednak do początku naszej rozmowy, bo stwierdził pan, że dyplomacja działa po cichu, to jest prawda, tak? Tylko, że dyplomacja, jeżeli coś staje się głośnego, reaguje głośno, tak mi się przynajmniej wydaje. I w chwili, kiedy napadnięty zostaje ambasador dowolnego kraju, to już nie jest cicha sytuacja, bo to jest coś, co widzą wszyscy dookoła. Czy ambasady, rządy, w sensie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie powinny reagować na sytuację, kiedy obrażani są albo atakowani ambasadorowie ich krajów w obcych państwach?
Czy... No, oczywiście. Znaczy, ja odpowiem inaczej. No, w dyplomacji stosuje się środki analogiczne, o tak to powiem, prawda? Natomiast no, ja... No niestety doszliśmy do takiej sytuacji, to o czym próbowałem wyjaśnić na początku, że wiele z tych działań MSZ-u, wierzę, że w wielu tych sprawach jest realizowanych na poziomie bezpośrednich kontaktów pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych i w ciszy gabinetów. No to już będzie naprawdę tragedia, jeżeli wszyscy będą mówić, doradzać się ministerstwom, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, co robić i jak głośno jeszcze w kogoś uderzyć. Te kwestie, jak mówię, są wyjaśniane w ciszy i tak powinno być robione. No niestety przez te media internetowe, gdzie każdy wszystko chce wiedzieć, każdy jest ekspertem, uważamy, że powinniśmy uderzyć mocno. Ja tak nie uważam. Ja...
Okej, okay, ale samo zgłoszenie zaniepokojenia sytuacją chyba nie jest niczym, co
ale,
by było niesamowite w takiej
sytuacji.
Ale
to, co mówiłem, to, co opowiadałem o tych stopniach, to jest moim zdaniem normalne, że my tu na przykład oczekujemy, że ambasador zostanie jakiegoś tam państwa wezwany. Mieliśmy sytuację z Ukrainą, mieliśmy sytuację, te wypowiedzi ambasadora ukraińskiego, wypowiedzi ambasadora Izraela. Zwróćmy uwagę, że dyplomacja to nie polega na tym, że tak, ktoś powiedział wieczorem coś, a już tego samego wieczora MSZ powinien kogoś wezwać, prawda? Dlatego, że w takim MSZ-cie najpierw no, ważne osoby, najważniejsze, no, muszą przeanalizować po pierwsze sytuację, te słowa, muszą się skontaktować z tą drugą stroną, czyli z ambasadą. Czy na pewno pan ambasador to powiedział? Czy to jego wpis na... To jest, że tak powiem, ustalane na bardzo średnio niskim poziomie, żeby ewentualnie potwierdzić, że tak, pan ambasador wkradł mu się haker w tym momencie o nazwie jakiejś tam, nie wiem, ukraińska rodzaja wódka na przykład, czy izraelski sznaps, nie wiem jaki jest alkohol i dlatego to napisał, nie, ale on przeprasza, on się z tego wycofa. Ale my w tym momencie mamy jeszcze tą nakładkę właśnie tych mediów społecznościowych, że się żąda od ministra spraw zagranicznych, żeby już wezwał, żeby wyrzucił tego ambasadora. Ja w przypadku jednego z tych ambasadorów, weźmy trzy przypadki, ambasador Ukrainy, Izraela i ambasador Rosji, w przypadku jednego z nich byłbym 100%, że on powinien pojechać. Ja myślę, że w tym najcieplejszy ochłonąć przede wszystkim z emocji.
W ciepłym klimacie czy w chłodnym klimacie?
Ja myślę, że w tym najcieplejszym klimacie, który ostatnio mieliśmy, prawda? Bo w przypadku tego najchłodniejszego klimatu mieliśmy, to była sytuacja nie od nas zależna. Dlatego, że ambasador Rosji, on nie miał tutaj możliwości żadnego ruchu. W przypadku tej rakiety i reakcji pana ambasadora, myśmy dostali rykoszetem. Ja jeszcze raz podkreślam. Minister spraw zagranicznych Rosji zapowiedział, że się odgryzie na jednym z państw Unii Europejskiej, czy na całej...
I to mamy ustalone, ale mamy w tej chwili tak, ambasadora Ukrainy...
W tym momencie tylko czekano na to, kiedy co się zdarzy. Trafiło się rakieta i Rosjanie sami byli szczęśliwi, że to trafiło na Polskę. Bo wyobraźmy sobie, jaka byłaby sytuacja, gdyby coś się zdarzyło w stosunkach Rosja-Francja. Nie dowiedzielibyśmy się prawdopodobnie, że ambasador Rosji we Francji został wezwany i opierdzielony za coś tam. Natomiast my, Rosjanie, wykorzystali dodatkową sytuację, że oni Polskę chcą na całym świecie zawsze pokazywać jako rusofobów, jako tych ludzi, państwo, które non stop coś tam knuje przeciwko Rosji, które wrzeszczy i tak dalej. Dla nich to był prezent i oni z tego prezentu skorzystali i wracając, już kończąc sprawę tego ambasadora, to, że ambasador Rosji nie przyszedł na spotkanie w MSZ-u, zapadła decyzja na biurku ministra Ławrowa. I ten nie miał wyjścia. Ja myślę, że on wyjechał później po to, żeby dostać jakieś dodatkowe szkolenia albo coś w tym stylu, bo on zniknął, nie? Natomiast to była ta pierwsza sytuacja. Natomiast w przypadku ambasadora...
Przypomnijmy, że w przypadku Przewodowa nikt nie wzywał ambasadora Ukrainy na jakieś wyjaśnienia. To też jest podnoszone przez opinię publiczną, że nie ma równowagi między stosunkami między
różnymi państwami. W przypadku ambasadora na przykład Ukrainy mieliśmy taką sytuację przecież, że najpierw to nasz ambasador został wezwany, prawda? I my byliśmy zdziwieni, dlaczego nasz ambasador, bohater wojenny, który cały świat mówi, że jako jedyny ambasador w trakcie ataku wojennego został w Kijowie. On zostaje wezwany, zostaje, że tak powiem, przeciągnięty po korytarzach MSZ-u ukraińskiego. I to my wtedy niejako analogicznie MSZ Polski został zmuszony przez opinię publiczną, żeby wezwać ambasadora i go tam delikatnie nakrzyczeć na niego. To była bardzo niska sprawa moim zdaniem, zresztą nie wiem, dlaczego Ukraińcy aż tak, że wezwali naszego dyplomatę i go, że tak powiem, no troszeczkę, no wezwali go tak, to już jest złe. Natomiast w przypadku tego ambasadora, który jest z ciepłych krajów, on ewidentnie eskaluje. On eskalował w różnych mediach, on się stał przecież gwiazdą różnych mediów i moim zdaniem, gdyby to się skończyło na jednej jego wypowiedzi, może inaczej, na tym twicie, w którym on oskarżył marszałka Bosaka o antysemityzm, gdyby się to na tym
Polaków skończyło. Generalnie antysemityzm, tak, się bardzo źle o Polakach zaczął wyrażać.
Tak, dokładnie, duży tweet Polacy antysemici.
A mówimy o sytuacji, w której, bo to ważne, bo może ktoś nie wiedzieć, że w Izraelu zginął obywatel Polski zabity przez armię izraelską w wyniku ataku z powietrza. Tak. I wszyscy oczekiwali od tego ambasadora, że jednak przepraszamy, no zdarza się, napadliśmy na Gazę w związku z tym, że takie sytuacje się zdarzają, a on nie przeprosił, tylko stwierdził, że Polacy są antysemitami. I tu myślę, możemy się na tym zatrzymać dłużej. Pan powie, że on eskaluje. On eskalował w ciągu dni po tym, jak nastąpił ten atak rakietowy, tyle, że on eskaluje w ciągu ostatnich lat całych, bo od kiedy pokazał się w Polsce, każda jego wypowiedź jest coraz mocniej antypolska. No i teraz pytanie, które sobie wręcz zanotowałem. Czy jeżeli ambasador, który eskaluje z bardzo nieprzychylnymi w stosunku do kraju, w którym pełni swoją funkcję wypowiedziami, to, że kraj, w którym on pełni tą funkcję, czyli Polska, w ogóle na to nie reaguje, bo teraz dopiero jakieś delikatne reakcje się pokazały, typu pan Dusk stwierdził, nie pisząc bezpośrednio tego człowieka, że może troszkę inaczej by to ujął. To jest jedyna reakcja, z jaką się spotkałem. No jeszcze pan prezydent Duda wreszcie powiedział, że mamy problem z tym ambasadorem. Ale to, że państwo polskie ignoruje takie wypowiedzi przez całe lata, czy to nie świadczy o tym, że państwo polskie zgadza się z tymi wypowiedziami, skoro nie reaguje w żaden sposób?
Ja myślę, że to jest bardziej dyskusja, może nie ze mną, a z kimś, kto lepiej zna stosunki polsko-izraelskie.
Ale czysta dyplomacja. Wyrzucamy do kosza, że chodzi. Wyrzucamy do kosza, że chodzi o Izrael i że chodzi o Polskę. Dwa państwa, no name kompletne, zachowują się w ten sposób. Jak to należałoby czytać w świetle dyplomacji?
To znaczy tak, ja powiem, że każdy dyplomata pozwala sobie w danym państwie, uogólniając, na tyle,
na
ile mu strona ta pozwala przyjmująca. A więc to Polska pozwala na polska dyplomacja, ale to właśnie jest wypadkową tego, jakie my mamy stosunki, gdzie my mamy rzeczy, o które obawiamy się, że strona izraelska może ruszyć. No, weźmy chociażby tą słynną ustawę o IPN-ie, która wydawała się być czymś takim normalnym dla Polski, że my jako Polska będziemy bronić dobrego imienia Polski. Okazało się, że największy spór dyplomatyczny w sprawie polskiej ustawy wynikł z Izraelem i myśmy musieli, jak media piszą, w 12 godzin ustawa została zmieniona gdzieś w Wiedniu i to w siedzibie Mossadu czy czymś takim, prawda? No coś dla mnie, jak czytam, to nie wiem, czy to prawda, bo oczywiście nie uczestniczyłem w tych rozmowach, ale jeżeli by do czegoś takiego doszło, to jest właśnie potwierdzenie tego, że dyplomacja izraelska, jak widać, może więcej. No bo tylko tak to potrafię tłumaczyć. Jeszcze raz powiem, każdy ambasador zachowuje się, takie sytuacje, że ambasadorzy eskalują sytuację jak ta ostatnia, że pan ambasador zrobił sobie przegląd mediów różnych, pojeździł po mediach i poobrażał Polskę na różnych etapach, w różnych sytuacjach, no to dla mnie to była sytuacja, no coś takiego, czego się nie widziałem. To jest, no, mamy w ogóle te kilka ostatnie tygodnie, to jest przełom w kwestii historii dyplomacji. Chociażby właśnie pierwsza, że się nie idzie na spotkanie do głowy państwa czy do przedstawiciela DMZ-u, a drugie, że jakiś przedstawiciel dyplomatyczny robi sobie przegląd mediów i obraża dane państwo, którym jest akredytowany i nie spotyka go z tego nic, oprócz tego, że został zaproszony na rozmowę z wiceministrem, a nie ministrem. Został zaproszony z wiceministrem, nadal zostaje ambasadorem, nie został poproszony, żeby pojechać ochłonąć do danego państwa. No, sytuacja niespotykana. Ja powiem szczerze, że obserwując dyplomację, ja widziałem wezwania ambasadorów z dużo, dużo, dużo mniejszych powodów, prawda? No, jedną sytuację opiszę, która może też być ciekawa z punktu widzenia Komisji do Spraw Wizowych, bo kwestia wizowa jest, że tak powiem, interesująca na wschodzie. Każdy, kto chce jechać i próbuje się dostać do naszego konsulatu, spotyka się, no już o tym rozmawialiśmy podczas jednej rozmów, spotyka się z tym systemem rejestracji, gdzie mafie tamtejsze obsiadają systemy, blokują systemy informatyczne naszych konsulatów, nie tylko polskich, ale wszystkich, po to, żeby zablokować jakiś czas na wejście i sprzedać komuś. Jest ciężko dostać się na wizytę do konsula. Kiedyś mieliśmy na przykład, ja znam taką sytuację, otóż, że chciała jechać jakaś dziennikarka do państw Unii Europejskiej. Ponieważ nie mogła się zarejestrować, miała swoją przyjaciółkę, jakiś dyrektor departamentu w MSZ-cie. Poszła do tej przyjaciółki dyrektora departamentu. Co ta zrobiła? Ta jej wystawiła notę dyplomatyczną, podpisaną przez wiceministra. Tej noty nigdzie nie zarejestrowała. Nie przekazana została oficjalnie ta nota do placówki dyplomatycznej, do konsulatu, tylko została wręczona, wydrukowana, chyba bez podpisu, bez rejestracji, wręczona dla przyjaciółki. I ta przyjaciółka z tym papierkiem, bo to tylko można nazwać wyłącznie papierkiem, zapukała do drzwi konsulatu. Kiedy powiedziała, że ma notę, no to na domofonie, no to zaczęli się śmiać, że notę, jak to notę? Notę to się oficjalnie przysyła, nie, że petent z ulicy, jakaś tam pani NN przychodzi z notą dyplomatyczną. No, została pogoniona. W tym momencie koleżanka jej z MSZ-u strasznie się oburzyła, że jej papier, bo nie nota, nie został uznany przez placówkę dyplomatyczną, a że jej przyjaciółką był, to była ta pani wiceminister. Wiceminister namówiła ministra i wezwali ambasadora na wyjaśnienia. Ambasador, no, chociaż uznał, że to jest głupota, bo to była głupota, poszedł na to spotkanie i wysłuchał informacji o tym, że nie została uwzględniona nota dyplomatyczna MSZ-u.
Kiedy czyli spytał, błahostka kompletna, w naszym przypadku
ale
ktoś,
to nie tylko
chodzi po
błahostka,
mediach
to,
i opowiada nieprawdopodobne
to nie
rzeczy
tylko
o Polsce,
błahostka,
nieprawdziwe zresztą, nie ma konsekwencji.
No, to nie tylko błahostka była, to było po prostu działanie, nie wiem jakie. Bo ktoś sobie, tak jak ja mogę wydrukować notę, nie podpisana, nie zarejestrowana, nie wysłana oficjalnie, traktowana jest nagle ni stąd, ni zowąd jako nota MSZ-u. Cały korpus dyplomatyczny był totalnie oburzony na MSZ za to, że w taki sposób został ambasador potraktowany, dlatego że było to popieranie jakichś przestępczych działań strony urzędników MSZ-u. Ale jak widać, MSZ mógł nawet z tamtego państwa mógł nawet wezwać ambasadora na wyjaśnienia, mimo że tutaj nasza strona była niczym niewinna, wszystkie działania były zgodnie z prawem i tak dalej. Ale jak mówię, my może każdy ambasador robi tyle, na ile mu pozwala strona przyjmująca.
Jasne. W związku z tym, że rozmawiamy już blisko godziny, będziemy musieli kończyć, na koniec mam pytanie, które wynika w sumie z tego, co pan powiedział. Bo pan użył słów, że słowa mają znaczenie. I teraz to jest kolejny element, taki ostatni, o który dzisiaj chcę spytać, bo w ostatnich latach bardzo często w takiej przestrzeni publicznej pojawiają się bardzo mocne słowa i nie ze strony szarych osobników typu znani dziennikarze, bo to nie są osoby istotne. Kiedy 20 lat temu była wojna, George Bush doszedł do władzy, junior, pamiętam, że byłem zszokowany, że Tomasz Lis i jemu podobni po prostu wręcz wprost atakują prezydenta USA, to być to niegrzeczne, tak? Ale to byli dziennikarze, troszeczkę podludzie, trochę ludzie nieistotni. Ostatnie słowa, czy to nie jest ostatnie dni, ale na przykład słowa pana Hołowni o tym, że on w gniecie szefa obcego mocarstwa w ziemię, w chwili, kiedy nie wiedział, co się stało, bo chodziło o Nawalnego, nie miał żadnych dowodów przeciw temu szefowi państwa i żadnych możliwości, żeby go wnieść w ziemię, przecież to jest żałosne i stawia Polskę, myślę, że to jest moja opinia szarego człowieka, tak? Że to stawia Polskę w świetle takim nie najlepszym, że mają polityków, którzy są po prostu niepoważni albo inaczej nierozważni. Jak pan ocenia takie sytuacje, kiedy wysocy rangą politycy mówią rzeczy, które no, mają swoje konsekwencje, mogą mieć swoje konsekwencje?
Że ja tutaj akurat w tym momencie nie chciałbym za mocno komentować pana Hołowni, czy może każdego innego polityka. Polityk może sobie komentować, co chce. To już w tym momencie powinna być jego bardziej rozwaga i odpowiedzialność, co on powinien mówić, zważając na to, na jakim stanowisku jest, prawda? Dlatego, że... Natomiast no, chciałbym zwrócić uwagę na inny ten aspekt tego, bo tu się nie zdarzy sytuacja, że pan Hołownia będzie zaprosi ambasadora Rosji na kawkę, co zrobił na przykład marszałek Senatu Grodzki, że on zaprosił. Ja tu widzę właśnie, no bo po takiej wypowiedzi nie sądzę, żeby którykolwiek z dyplomatów rosyjskich chciał kiedykolwiek tam trafić do pana Hołowni. Zresztą to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o Rosję. No gorzej byłoby, żeby na przykład jakiegoś partnera naszego obraził takimi słowami, jakimikolwiek, to wtedy no, byłaby to przykra sytuacja. Ja chciałbym...
No ale w chwili, kiedy wszyscy mówią o tym, że Rosja jest nieprzewidywalna, że Rosja jest agresywna, wysoki rangą polityk Polski mówi o gniataniu szefa tego państwa w ziemię, no to jeśli byłoby prawdą, że jest agresywna i nieprzewidywalna, to moglibyśmy się spodziewać naprawdę konsekwencji dość no, smutnych dla nas, tak? Przecież to jest niepoważne, to jest nieodpowiedzialne, moim zdaniem, w moim przekonaniu, zachowanie ludzi z samego świecznika zarządzania tym państwem. To jest druga osoba w państwie.
No tak, ale jak mówię, to już na karp odpowiedzialności pana marszałka nie zostawię. Ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Co ja już piszę na Twitterze, głoszę od wielu lat. My mamy w Polsce bezchołowie, jeżeli chodzi o prowadzenie przez różne ośrodki decyzyjne w Polsce stosunku polityki i dyplomacji, polityki międzynarodowej dyplomacji. Pragnę zwrócić uwagę, że Pan marszałek Hołownia, pan marszałek Grodzki, samorządy, ministerstwa, resorty u nas w Polsce prowadzą bardzo często swoją własną politykę międzynarodową. Politykę totalnie niezgodną z tym, co planuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ja wiele lat, przez 20 lat obserwowałem zadziwiającą dla mnie sytuację, gdzie samorządy nawiązywały kontakty i współpracę z różnymi miastami, regionami w różnych państwach, w tym w Rosji. Często bardzo to były wycieczki, hura, aby szybciej, aby podpisać jakieś porozumienie, które może nie zawsze było w interesie naszego państwa polskiego, nie było konsultowane nawet. Tak samo jak wyjazdy naszych parlamentarzystów do państw, czy ich praktyka. Ja chcę, nie powiem nazwiska, ale na przykład jeden z polskich polityków, posłów, który non-stop przesiaduje w telewizji, który non-stop mówi o dobrych stosunkach dyplomatycznych z różnymi państwami, o rozważnej polityce międzynarodowej. On swoim dziecięcym, moim zdaniem, zachowaniem, bo nie chciał, nie miał czasu, bo on miał ważniejsze sprawy i to praktycznie wprost powiedział innej stronie w innym państwie, on zablokował na 2 lata rozwój stosunków parlamentarnych między Polską a innym państwem, prawda? Tylko przez swoje nierozważne działania, bez konsultacji z MSZ-em. I to był pośredni w tamtym czasie dyplomata. Dlatego ja mówię, my mamy tak skonstruowane prawo, że u nas każdy może prowadzić politykę zagraniczną. Wojsko prowadzi sobie politykę zagraniczną, Straż Graniczna prowadzi politykę zagraniczną, policja, resorty gospodarcze, samorządy, Sejm, Senat, każdy robi jakieś rzeczy. My często byliśmy na placówkach zdziwieni, że przyjechała delegacja z jakiegoś samorządu, żeby podpisywać umowę z jakimś tam miastem i oni chcieliby do nas wpaść. Później po tych reformach, kiedy handel zagraniczny, czy może inaczej wsparcie handlu zagranicznego przeszło z Ministerstwa Gospodarki do PAIH-u, to już w ogóle mieliśmy jeszcze, bo jeszcze PAIH nam tutaj przyjeżdżał i robił spotkania, chciał robić spotkania z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a my na przykład dowiadywaliśmy się, że jutro przyjeżdża ktoś z Polski tu na spotkanie z wiceministrem. My zdziwieni. Okazuje się, że tamta strona nawet nie wystąpiła nic ani do ambasady, ani do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacją, ani do Ministerstwa Gospodarki wtedy, że oni przyjeżdżają na spotkanie z wiceministrem do spraw zagranicznych. To mieszanie, że tak powiem, w tym kotle międzynarodowym, w dyplomatycznym, u nas jest po prostu straszne. Ja tutaj w tym momencie, jeśli pan minister Sikorski, mam nadzieję, nas ogląda, panie ministrze, niech pan skonstruuje ustawę, gdzie wszystko, co związane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z polityką zagraniczną, będzie koordynowane przynajmniej, albo przynajmniej był obowiązek zgłaszania komukolwiek, że cokolwiek jest robione. Weźmy sytuację z panem Grodzkim. Przecież to była no, sytuacja 4 lata temu, kiedy minister Grodzki zaprosił ambasadora Rosji na kaweczkę. No. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym czasie prowadziło swoją własną politykę. Jaką? Złą czy dobrą? No, to już nie mnie oceniać. A ktoś im się, że tak powiem, tu kolokwialnie wtrybia, że tak powiem, ze swoimi jakimiś działaniami. I tutaj mamy podobną sytuację. Ja nie zakładam, że teraz są prowadzone jakiekolwiek rozmowy pokojowe Polska-Rosja, ale załóżmy, że gdzieś prowadzone są na Malediwach negocjacje, konsultacje o tym, w jaki sposób poprawić nasze stosunki na szczeblu kulturalnym, bo teraz Rosjanie, gdzie tylko można, niszczą nasze tablice pamięci pomordowanych Polaków na wschodzie, w Twerze, w Katyniu możliwe, że zaraz będzie ta sytuacja i w wielu, wielu miejscach. Naszej dyplomacji bardzo zależy na tym, żeby te tablice pamięci po Polakach, żeby one nie były niszczone. Ja bym się wcale nie zdziwił, żeby na przykład dwóch dyplomatów wysokiej rangi spotkało się w trakcie urlopów na Malediwach i żeby zastanawiali się na tym, w jaki sposób, co tu zrobić, żeby akurat tych tablic nikt tam nam nie ruszał, prawda? Bo to dotyczy polskiej pamięci historycznej, polskiej polityki historycznej. A taka wypowiedź pana marszałka, no w tym momencie niweczy nawet taką, oczywiście nieprowadzoną, ale miejmy nadzieję, że może gdzieś komuś wpadnie do głowy, zniszczyłoby takie rzeczy. Tutaj moim zdaniem jest dużo roboty ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mi się na przykład wydaje, że w takiej przyszłej ustawie wymagane byłoby 2-tygodniowe szkolenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dla osób, które w swoich obowiązkach mają prawo do prowadzenia polityki zagranicznej. Jeżeli pan marszałek Hołownia ma prawo do prowadzenia polityki zagranicznej, ma prawo robić, nawiązywać. Spójrzmy, ile jest na stronie Sejmu, ile mamy komisji do spraw współpracy z danym, a to danym państwem, prawda? Ile tych takich wspólnych posiedzeń będzie organizowanych. To jest prowadzenie polityki zagranicznej czasami przez osoby, które nie mają zielonego pojęcia, co należy robić. Z czym zresztą się spotkałem bardzo często, jeżeli chodzi o przygotowywanie takich spotkań, czy prowadzenie takich spotkań. Także tutaj mi się wydaje, ministerstwo ma dużo roboty.
Sytuacja dosłownie sprzed chyba 2 lat, kiedy właśnie wracałem z Izraela i dowiedziałem się, że jedzie tam delegacja polskiego Sejmu w czasie, kiedy nikt, żaden dyplomata zagraniczny spoza Izraela nie jeździł tam, bo były kłopoty nowego rządu, nikt nie chciał się ustosunkować, czy ten rząd będzie wspierał, czy nie. Były protesty na ulicach, tymczasem radosna wycieczka polskich parlamentarzystów pojechała sobie na zaproszenie agencji PR, która miała ocieplić wizerunek rządu izraelskiego. Oni nie widzieli po co zaproszenie, ale byli szczęśliwi, że tam pojechali. Szanowni Państwo, Marek Reszuta, nasz długoletni dyplomata na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, w sensie nie na Bliskim Wschodzie arabskim, tylko naszym wschodzie, był Państwu moim gościem. Panie Marku, bardzo dziękuję za spotkanie i wyjaśnienie
dziękuję
kwestii
bardzo,
związanych z dyplomacją.
Dziękuję, zapraszam serdecznie do obserwowania mnie na Twitterze, gdzie dużo piszę o Kaukazie, moim ulubionym Kaukazie.
Link w belce poniżej. Zapraszamy serdecznie, bo naprawdę fajny kanał. Do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.